Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o samorządności. To z okazji 25-lecia funkcjonowania samorządu gminnego szczególnie, bo w 1990 roku, 27 maja, odbyły się pierwsze wybory do samorządów. Będziemy próbowali oceniać, jak funkcjonują owe samorządy i tak sobie pomyślałem, że najlepiej zrobią to ludzie, którzy rządzą gminami, niektórzy już 25 lat i więcej, niektórzy troszeczkę krócej, w każdym razie od pierwszej kadencji. Panowie działacie, w naszym studiu są pan Andrzej Kwieciński, wójt gminy Barbów Kościelny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Witold Łapiński, wójt gminy Poświętne.
Dzień dobry.
Pan Jan Joka, wójt gminy Jaświły.
Witam.
Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mikołaj Pawilcz, wójt gminy Narewka.
Dzień dobry.
Mirosław Lech, wójt gminy Korycin.
Dzień dobry.
Czesław Ołdakowski z Wąsosza.
Dzień dobry państwu.
Oraz pan Zenon Białobrzeski, wójt gminy Zbójna.
Witam państwa.
Dwóch panów, bo takich wójtów funkcjonujących w województwie podlaskim od pierwszej kadencji jest 10, dwóch panów nie mogło przybyć. Myślę tutaj o Janie Kramniczu z GIP i Janie Racisie z gminy Rudka Tartak. Mają ważne sprawy do załatwienia, w związku z tym w dzisiejszej debacie nie mogli uczestniczyć. A zatem witam panów jeszcze raz i może zaczniemy od może takiej wstępnej oceny, jak panowie oceniają te 25 lat działalności.
No, minione 25 lat pokazały, że dobrze, że oddało się decyzję w ręce na dół. Pierwsza kadencja, druga kadencja były w ogóle wspaniałymi.
Z jakiego
następne
względu?
A to dlatego, że była ta swoboda dużo większa niż jest dzisiaj. Dzisiaj wiele pieniędzy przychodzi znaczonych, ograniczenia finansowe gmin są tak duże, że w niektórych gminach są kłopoty ze składaniem budżetu, nie mówiąc już o inwestowaniu. Więc te pierwsze dwie kadencje w mojej ocenie, kiedy mieliśmy większą swobodę w wydawaniu pieniędzy, były chyba najbardziej udane. Chociaż całe sześć kadencji, teraz siódma, ja uważam za bardzo udane. Widać, jak się nasze gminy zmieniają. Ja uważam, że ta reforma spowodowała zmianę nie tylko gmin, całego kraju. Jest to bardzo udana w mojej ocenie reforma i dobrze, że się tak stało, bo w przeciwnym wypadku pewnie bylibyśmy o kilkanaście lat do tyłu z rozwojem kraju.
Mówił Zenon Białobrzeski, wójt gminy Zbójna. Panie Czesławie, a jak pan ocenia? Wójt gminy Wąsosz, Czesław Ołdakowski.
Pierwsze lata tej samorządności, to można było określić, była prawdziwa samorządność, a więc samorząd mógł decydować, co najpilniejsze potrzeby, jakie będzie realizować, a więc nie było tych zadań zleconych, dużo tych pieniążków, nie było tych znaczonych, a więc nie było nawet tych procedur. Jeżeli były środki finansowe, można było z powodzeniem realizować drogi, wodociągi, a w tej chwili dużo zadań zostało zleconych. Najpierw były to zadania zlecone, na które były finansowane w 100%. Przez tych, którzy zlecali, powoli była partycypacja gmin. Doszło do tego, że te zadania zlecone stały się zadaniami własnymi gminy i w związku z tym samorząd, zamiast realizować zadania, które wynikają z najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy, służących poprawie ich warunków życia, musi przede wszystkim realizować te zadania, które są, mówiąc krótko, zlecane dla samorządów.
Witold Łapiński, wójt gminy Poświętne.
Ja reprezentuję gminę typowo rolniczą, a więc można zastanowić się, jakie przemiany nastąpiły w rolnictwie przez ostatnie 25 lat. Jest to zupełnie inna wieś, niż mieliśmy obraz wsi 25 lat temu. Nastąpiły zmiany nie tylko w infrastrukturze, w obsłudze, w służbie zdrowia, w oświacie, ale przede wszystkim nastąpiły zmiany w samych gospodarstwach rolnych.
Technologiczne zmiany.
Zmiany technologiczne.
Pojawiły się w związku z tym nowe potrzeby, do tego jeszcze wrócimy. Myślę tutaj szczególnie o jakości dróg.
Nie, oczywiście. Z tym, że obok tych ogromnych przemian, skoku cywilizacyjnego, mamy również ogromne minusy. Mamy ogromne problemy. Największym problemem to jest demografia. Wieś się bardzo wyludnia. Przez 25 lat ubyło ponad 15% mieszkańców wsi i w dalszym ciągu ten proces postępuje. Jest bardzo dużo pustych gospodarstw, natomiast następuje koncentracja kapitału, koncentracja ziemi powstają ogromne gospodarstwa rolne, natomiast to tradycyjne gospodarstwo rodzinne jakby zanika.
Mikołaj Pawilcz, wójt gminy Narewka. Jak pan zaczynał 25 lat temu?
25 lat, które minęły, to były z początku lata takie, można powiedzieć, romantyczne. Kiedy się tworzyło zręby, kiedy budowało się podstawę, kiedy wszystko inspirowało i dawało szansę na to, że robimy to, co jest najpilniejsze w gminie. Bo to właśnie mieszkańcy, radni byli tymi, którzy przesądzali o tym, że na to, na co innego pieniążki będą wydane. Również i myślę, że jeżeli chodzi o wsparcie budżetu państwa, tak mówiąc ogólnie, mieliśmy też o wiele większe. Mogliśmy liczyć na wiele pomocy. No i był to czas, kiedy żeśmy tworzyli infrastrukturę i to komunalną, więc ścieki, woda, również budowa szkół, ośrodków zdrowia, domów kultury. Stworzono te podstawowe zręby, na których dzisiaj możemy tworzyć kolejne już wyższego rzędu, można powiedzieć, potrzeby realizować. Myślę, że te 25 lat to kawał dobrej pracy, nie samych wójtów, nie burmistrzów, a nas wszystkich mieszkańców gmin, bo nikt z nas nic by nie zrobił, dopóki nie będzie miał akceptacji. I myślę to, że dzisiaj właśnie wieś wygląda inaczej, nasze gminy wyglądają inaczej.
Wójt gminy Jaświły Jan Joka, panowie, chyba byliście wtedy znacznie młodsi.
Właśnie dlatego to
i tego
powiedzieć.
Najbardziej żal, tak?
Stąd tak romantycznie wspominamy początki. 25 lat temu to już taki kawałek czasu i troszeczkę byliśmy młodsi, ale myślę, że było pewne takie nieznane, to co tutaj mówimy, szliśmy w pewne takie nieznane, uczyliśmy się tej samorządności i my, i nasi mieszkańcy, relacji wzajemnych, znalezienia się w nowej rzeczywistości.
A w porównaniu właśnie ten 90. rok, pierwsza kadencja, w porównaniu do ostatnich lat PRL-u, czym się to różniło?
No tym właśnie, że ta decyzyjność została przekazana na dół, że już nikt w Warszawie nie ustalał, ile ma kosztować bułeczka w Jaświłach, czy w którym miejscu pobudować chodnik.
To była rewolucja, panie Janie?
Myślę, że tak, zdecydowanie rewolucja. Ja nawet przeglądałem pewne protokoły rad w poprzedniej kadencji przed sobą i pamiętam, że współczułem dla naczelnika, który z jednej strony miał prikaz organów partyjnych za uchwały rady, która nie była po myśli tamtej władzy. No tłumaczył się, że przecież to rada, ale to było żadne tłumaczenie. Także powiem szczerze, że ja już miałem ten komfort.
Źle prowadził robotę polityczną, tak?
Miałem ten komfort, że ja nie musiałem się nikomu tłumaczyć tam gdzieś z góry, dlaczego rada podjęła taką uchwałę. Te 25 lat pozytywnie oceniałem, bo gdyby nie pozytywnie, to pewnie już byśmy dawno zmienili ten swój fach i poszli z tego samorządu. A tutaj cały czas jest co robić i jeszcze myślę, że większość z nas powie, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły.
Powiem tak, tutaj są z nami koledzy, którzy pracowali wcześniej, będąc jeszcze naczelnikami, mają tą skalę porównawczą. Ja, tak jak chyba większość, zacząłem pracę 1 lipca 1991 roku. I akurat mogę powiedzieć to, co było na początku, a co jest dzisiaj. Bardzo trafnie przedmówcy ocenili, że to była faktycznie rewolucja. Naczelnik musiał się przed kimś tam rozliczać. My po prostu mamy osobowość prawną, samorządy.
No, ale też musieliście się rozliczać przed radą.
Tak, my nie mamy jednej osoby, która nas zatrudnia. Naszym pracodawcą jest 6 czy ileś tysięcy ludzi, którzy w każdej chwili mogą przyjść do mego urzędu i powiedzieć: panie wójcie, ja na pana głosowałem, czyli ja panu dałem mandat i pan nie wykonuje tego, co ja sobie życzę, co mieliśmy ostatnio chociażby w wyborach prezydenckich. Oczywiście ja uważam, że bardzo trafna decyzja o oddaniu tej samorządności w dół to pięknie funkcjonuje. Oczywiście musimy być świadomi, drodzy koledzy, że my już po 25 lat pracujemy. Młode wilczki tam już nas zaczynają obserwować.
Podgryzać.
I to jest normalne i musimy się albo doskonalić, albo przygotowywać na odejście. Ja nie jestem aż tak, wydaje mi się, bardzo stary, ale już zaczynam refleksję, jak właśnie ocena nowe pokolenie w przypadku prezydenta Rzeczypospolitej, bo chyba ten mechanizm silnie zadziałał i młodzi zagłosowali i my też. Natomiast wracając już tak zupełnie poważnie, w spadku miałem po poprzednim jeszcze ustroju pobudowanie oczyszczalni, która była zaplanowana na 1500 czy ileś metrów sześciennych, na 250 kW mocy, 25 ludzi, a skończyło się na tym, że na początku 100 metrów sześciennych, 25 kW i jeden człowiek. To jest świadectwo tego, że na miarę te garnitury musimy szyć.
Czyli
nie możemy zamknąć.
Wyjaśniając naszym słuchaczom, decyzja z góry przyszła, że koniecznie w gminie musi powstać na 1500 metrów
poprzedniej epoce
sześciennych, a wam potrzeba było tylko 100.
Tak jest.
I taką decyzję
podjęliśmy. Taką pobudowaliśmy, bo gdybyśmy pobudowali inną, byłoby po prostu to
chore.
Koszty by was zarżnęły.
Tak jest. Tak działa samorząd.
Panie Andrzeju, Andrzej Kwieciński, wójt gminy Bargów Kościelny.
No w mojej opinii był to bardzo udany krok w ogóle w naszym życiu, że się to wdrożyło w ustawę o samorządzie, aczkolwiek do dnia dzisiejszego nie została ona ukończona. Na pewno dużo się zmieniło w infrastrukturze, dużo się zmieniło też i w oświacie, którą potem żeśmy przejęli. I prowadzimy ją do dzisiaj, a wiemy doskonale, jak tutaj wszyscy jesteśmy, w jakim stanie były wtedy choćby same budynki i wszystko, co w nich było. Natomiast ta samorządność dała nam taką normalną pracę od razu w latach 90. Ja pamiętam, jak zaszedłem do swojego urzędu w Borgłowie Kościelnym, spojrzałem na listę etatów, było tam 34 etaty. Ja do dzisiaj po przyjęciu wszystkiego, co czas pokazał, mam 17 ludzi. Czyli
taka
jednak
optymalizacja
można było to zupełnie inaczej poprowadzić. Nie ma gminy, która by nie zmieniła, nie wzbogaciła swój teren w tą infrastrukturę. Niemniej nie zostało to jednak skończone. Ta samorządność na terenie gminy tak, ale zadania i inne rzeczy, które nas spotkały już po 2000 roku, jednak niekoniecznie dobrze nazwać.
Wójt gminy Korycin Mirosław Lech.
Rozmawiając z wieloma ludźmi, z wieloma środowiskami, nie słyszałem i myślę, że żaden z nas nie słyszał negatywnych opinii dotyczących faktu stworzenia niezależnych, samorządnych, samodzielnych gmin. Natomiast, no cóż, można podzielić ten okres na kilka etapów. Pierwszy to euforia, decyzje praktycznie, które podejmowane były oczywiście z rozsądku, ale tak jak to żeśmy sobie wyobrażali wspólnie z mieszkańcami, ponieważ samorząd...
Co nie było zakazane, to było dozwolone.
Tak jest. Samorząd to nie jest wójt, to nie jest gmina jako urząd, to nie są jednostki, tylko to jest cała społeczność i to jest w tym tkwi cały sukces polskiej samorządności, ponieważ jesteśmy z danego środowiska. Jeżeli ja popełnię błąd, czy któryś z kolegów, czy koleżanek, no to pierwszą reakcję negatywną będę miał od żony, od dzieci, od sąsiadów, od znajomych, więc stąd też pracujemy, może nie tyle pracujemy, służymy. Służymy naszym rodzinom, naszym wsiom, naszym miejscowościom, całej gminie z całego serca.
Ale 24 godziny na dobę jest kontrola.
Tak, ale to na tym rzecz polega. I to
bez przerwy
jest,
się przyglądają, patrzą na ręce.
I to jest, panie redaktorze, niezwykłe. To jest piękna idea,
6 tysięcy kontrolerów.
Którą 25 lat realizujemy i myślę, że efekty tego są wspaniałe, bo jest inna Polska, inna wieś, inna rzeczywistość wokół. Tego się nie da zamącić, prawda? Natomiast inne jeszcze fakty w tych 25 latach wpływały na sprawność, na jakość naszej pracy i tak dalej. W roku 98 rząd Buzka wprowadza kolejną reformę samorządową. Pojawiają się powiaty i województwa samorządowe. Inną kwestią były te pierwsze kadencje, kiedy wójt, burmistrz, prezydent miasta wybierany był przez Radę Gminy. Potem wprowadzono bezpośredni wybór wójta, burmistrza, prezydenta.
2002 rok, tak, o ile pamiętam.
Tu zaszła zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o nasze
umocowanie. To już wprowadza pan kolejny temat, o który chciałem zapytać. No właśnie, co jest lepsze? Kiedy wójta wybiera rada, czyli radni, czy właśnie wybory bezpośrednie? Prosiłbym o krótkie opinie w tej sprawie.
Myślę, że oczywistą sprawą jest, że większe umocowanie organu wykonawczego, jakim jest wójt, burmistrz, prezydent, jest, co zresztą czas pokazał, bardziej skuteczne dla decyzyjności samorządu, do jego sprawności, do jego konsekwencji. Poza tym, jeżeli nas wybierają mieszkańcy, to ponosimy większą odpowiedzialność za to, co robimy. Jeszcze mniej staramy się popełnić błędów, no bo przecież te błędy są też w naszej pracy nieuniknione. Poza tym pozwala to również na większą elastyczność pracy. Daje szersze możliwości realizacji zadań, które są na nas położone.
Ktoś z panów uważa, że lepiej było, jak Rada wybierała?
Byłoby błędem w ogóle takie rozważania.
Prowadzić?
Wybór wójta, burmistrza, prezydenta bezpośredni daje jemu mandat do działania na co dzień. Rada, owszem, jest potrzebna, dlatego że im więcej głów, tym się lepiej rozważa problemy.
No ale niektórzy
problemy.
Radni czują się jakby zepchnięci na bok, trochę ubezwłasnowolnienie.
Znaczy, chyba to nie jest tak. Jeżeli się potrafi poukładać stosunki wójt-rada, to nie jest tak. Radni mają satysfakcję z tego, co robią, muszą się owszem dogadywać między sobą na tematy, które będą realizowane, bądź te przesunięte na terminy późniejsze. I na tym to polega. Trzeba radzić, trzeba rozmawiać i tutaj jest, myślę, rola rady. Natomiast wybór bezpośredni daje nam zdecydowanie lepsze możliwości do działania, podstawy do podejmowania decyzji. My odpowiadamy za realizację zadań w gminach i dobrze, że wybory są bezpośrednie, bo co 4 lata mamy ocenę swojego działania. Jeżeli
wójt, burmistrz, prezydent dobrze działa, będzie wybrane na następną kadencję. Wybory nie rozpoczynają się tuż przed wyborami, tylko 4 lata wcześniej, kiedy zaczyna się nowa kadencja.
Panie Józefie.
Znaczy, chciałbym tutaj wnieść taką uwagę. Na pewno to jest wiele racji, bo i przedmówcy w tym temacie. Natomiast w skali kraju zdarzają się przypadki, trzeba powiedzieć prawdę. Właśnie jadąc słuchałem, gdzie rada jest z jednej bajki, a burmistrz z innej. No i to jest takie, no powiedzmy, blokowanie wielu rzeczy.
Taka koabitacja nieszczególnie
tak
idąca.
Tak jest, szczęśliwa dla danej społeczności. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Ja uważam, że wybór poprzez bezpośredni, przez mieszkańców, wójta, burmistrza, powinien jeszcze przynieść coś innego. Ja w ostatnich latach życia profesora Kuleszy rozmawiałem o kwestii związanej z powiatami.
Wyjaśnijmy tutaj naszym słuchaczom. Profesor Michał Kulesza jest jednym z twórców całej reformy samorządowej.
Skoro wójt ma takie duże zaufanie społeczne, to żeby prawniej ta struktura, ta jednostka samorządu powiatowa działała, to żeby wchodził do rady powiatu, a druga tam część polityczna, ale wtedy mielibyśmy, bo o co chodzi?
Miejsce, gdzie można by było się dogadać między gminami.
Tak jest, bo dzisiaj w wielu zadaniach gmina jest za mała. Natomiast z powiatem my mamy luźny związek, bo to nie jest ani nasza struktura narzędna, ani inna, to jeżeli jest dobra wola, ale gdyby wójtowie obligatoryjnie wchodzili do rady powiatu, te związki byłyby silne i wiele zadań moglibyśmy rozwiązywać. Bo mówmy szczerze, że my wiele zadań zrobiliśmy i
skończymy się wraz z granicą gminy.
Tak jest. Musimy myśleć o następnym etapie rozwoju samorządności. Te związki międzygminne czy inne. Wtedy to było troszeczkę bardziej, powiedziałbym, nadany temu status administracyjnie, że przynależności, bo teraz mogą być tylko luźne związki. Ale to nie wprowadzono i tak jest, jak jest.
A więc wybór bezpośredni daje dla wójta, burmistrza takie poczucie może bezpieczeństwa. Jednocześnie obowiązku, że te zadania, które stoją przed gminą, przed mieszkańcami, należy realizować, bo poprzednie wybory pośrednie, może trochę tak powiem humorystycznie, no to wójt mógł iść na sesję rano, a już gdzieś o godzinie 13 wracać już jako, mówiąc krótko, ten, który...
Zwykły
jako,
obywatel.
Jako były wójt. A tutaj te, wiadomo, rzecz, że żeby pozbawić...
Nie znacie dnia ani godziny.
Tak jest.
No i dobrze. Się bardziej musiał pilnować. A teraz śpi.
Wójt musi reagować na wolę ludu Bożego. Bo co 4 lata...
Jak ktoś ogląda rancho, to może sobie takie wrażenie odnieść, ale to tak nie jest. Nie. My nie śpimy.
Panie Mikołaj.
Myślę, że wybór bezpośredni to jest właśnie ten mocniejszy mandat wójta, burmistrza. Zarazem przypisanie większej odpowiedzialności, bo nie tylko prawa, ale też i obowiązki z tego wynikają. I myślę też, że tutaj przy normalnym samorządzie to każdy wójt, burmistrz będzie chciał też dogadać się z radą, żeby energia i siła nie szły w gwizdek, tylko na maszynę, żeby można było z tego coś sensownego stworzyć, żeby te szanse, które są przed samorządami, optymalnie wykorzystać, a nie przespać dobrego czasu.
Przy okazji małą sondę przeprowadzę, żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, że rozmawiam z ludźmi bardzo kompetentnymi i wiedzącymi, co to znaczy wybór przez mieszkańców, który z panów został wybrany w pierwszej turze, w ostatnich wyborach. Nie trzeba było dogrywek prowadzić. Proszę państwa, wszyscy uczestnicy tej debaty zostali wybrani w pierwszej turze, co oznacza, że drugiej nie trzeba było przeprowadzać, że już siódmą kadencję z rzędu funkcjonują w swoim środowisku inni wyrośli kontrkandydaci. Czy to z czegoś wynika, że nie macie kontrkandydatów? Czy jesteście tak świetni?
Mamy.
Mieliśmy.
No ja wiem, ale oni nie zagrozili wam, skoro w pierwszej turze wygraliście. To gdzie tu jest ukryty wasz pomysł na sukces?
W Korycinie nie było.
No i Ujo
nie było. A u
Jok.
Czyli też nie było.
No.
Czyli zawładnęliście tak gminą, że żadna konkurencja nie...
Muszę się za to tłumaczyć, panie redaktorze.
No właśnie.
Jakbym ja był temu winny, że ten konkurent nie chce. Kiedyś miałem konkurencję, nie mówię, że nie. No oczywiście.
No ale z czego to wynika, że udaje się panom w pierwszej turze zawładnąć? W jaki sposób funkcjonujecie, że nadal ten mandat jest wam powierzany?
A już trzeba byłoby to mówić, a nie skromnie, jak tak. No bo jednak to jakoś tak ta skromność mówi. Nie bardzo się chce o sobie dobrze mówić. Chyba nieźle, nieźle.
To może porozmawiajmy, zadam to pytanie w inny sposób.
Jednym zdaniem, to co kolega Zenek powiedział, że tak kampanię wyborczą rozpoczynamy. Wybory były 16 listopada, a więc 17 listopada rozpoczyna się następna kampania wyborcza.
ślubowania.
Czyli po złożeniu ślubowania już toczy się kampania.
Jeśli można powiedzieć, i ci nasi konkurenci mają krótszy okres później, dlatego przegrywają.
To nie jest kwestia zawładnięcia, panie doktorze. To jest kwestia, myślę, wzajemnego zaufania, wypracowania sobie pewnej płaszczyzny współpracy.
No właśnie, żeby nie namawiać panów do nieskromności, to chciałem zadać pytanie, jakiego rodzaju rady udzielilibyście ewentualnie swoim następcom? No bo kiedyś ta władza się skończy w sensie takim, że będziecie musieli pójść na emeryturę, stwierdzicie, że już wypaliliście się, wszystkie pomysły wasze zostały zrealizowane i trzeba będzie przygotować kandydata. To mu zostawicie na biurku kopertę z napisanym nie gospodarka głupcze, a może właśnie.
Jeśli można kontynuować. No właśnie, na przykład ja i myślę koledzy również idziemy do wyborów nie po to, żeby zostać wójtem, burmistrzem. Nie po to, tylko żeby coś zrobić. I w głowie mamy dalszy ciąg działań, które są tak jakby kontynuacją tego, co się robiło przez te minione lata. To jest cały chodniczek przedsięwzięć, pracy, ciągłej pracy. Te pomysły nie rodzą się na jedną chwilę gdzieś tam. My jako samorządowcy, teraz słyszeliśmy przed obecnymi wyborami, nie obiecujemy gruszek na wierzbie. Bo jeżeli ktoś obiecuje, to obiecuje na moment, na dwa, na cztery lata. To musi być konkretne, wypracowane, uzgodnione, wymyślone
działanie,
ale, tak, które
do realizacji przez lata.
Przez lata takie, które przyniesie ten namacalny, konkretny rozwój, możliwości prorozwojowe, które jest zrozumiałe, czytelne i możliwe do zrobienia w najbliższym czasie. Nie lejemy wody.
Każdy z nas ma inną sytuację, inne uwarunkowania. To nie ma tak jak na życie każdego człowieka, nie można przeczytać książki i tam znaleźć wiedzę, jak sobie je ułożyć. Oczywiście, że w jednym przypadku to można długofalowo, w innym na pewno to jest sytuacja dynamiczna, zmieniająca się i musimy jak gdyby trzymać rękę na pulsie tego naszego pacjenta i odpowiednie leki mu przypisywać, żeby się nie pomylić, bo tak to niestety wygląda. I to, co koledzy powiedzieli, jeżeli tutaj jakiś sukces, to nie jest 4 tygodnie, tylko 4 lata ciężkiej pracy, tak jak obecny elekt, że już w poniedziałek rano zjawił się na ulicach elekt prezydent z kawą, żeby pracować, a jak to mu wyjdzie, to też nie wiadomo.
Panie Andrzeju.
Tu nie ma jakiejś takiej definicji, dlaczego się wygrywa wybory. Ja myślę, że przede wszystkim jest to ta konsekwencja w działaniu. No, w moim przypadku ja pracuję od 13 czerwca 90 roku i w takiej społeczności 6-tysięcznej to trudno tu powiedzieć, że się nie dało rozeznać ani ja swoich wyborców, ani wyborcy mnie. No także tu się nie da nic obajerować, tu po prostu nie ma kampanii przedwyborczej, tylko po prostu jest cały czas praca i to taka realna. Nigdy nie obiecywałem czegoś, czego miałem świadomość, że nie zrobię. Nic nie zrobiłem na wypadek kampanii, tylko po prostu samo życie. I zawsze przed kampanią mówiłem, no ci moi konkurenci to zawsze mają lepiej, bo oni przynajmniej mogą sobie tam poobiecywać, a ja niestety nic.
My żyjemy w tych środowiskach, my jesteśmy widziani na co dzień. Realizacje zadań, o których mówimy, oczywiście mają duży wpływ, ale poza tym trzeba na ulicy zauważać człowieka, jego drobne problemy, bo dla niego to jest duży problem. Dla nas ze skali gminnej to może się wydawać malutki, ale ten malutki także trzeba realizować. To nie można przejść obok niego, powiedzieć, że idź kobieto, dasz sobie rady, czy idź chłopie, poradzisz sobie. Nie. Dotyczy to także nas. Musimy to za to się brać.
Panie Zenonie, proszę się nie obrazić, ale czy powinna być wprowadzona kadencyjność?
W samorządach? Dla mnie to jest w ogóle głupi pomysł. Ludzie weryfikują nas co 4 lata i jeżeli będziemy sprawowali się nie tak jak trzeba, to po prostu nie wybiorą nas. No po co wprowadzać na siłę kadencyjność? Dla mnie jest to naprawdę...
przeważnie mówią parlamentarzyści. Ja uważam, że jeżeli tak, no to tam też powinno się to zrobić.
Tak, przykład powinien.
Panie Mikołaju.
Jeżeli miało być kadencyjność w samorządach, to kadencje nie powinny być 4-letnie. Powinny być co najmniej 7-letnia, po to, żeby można było...
Na przykład perspektywę finansową Unii
wykazać
Europejskiej
wykazać, że faktycznie tenże wójt, burmistrz jest w stanie zorganizować i zrealizować to, co było zaplanowane. Natomiast poza tym, no cóż, my żyjemy właśnie w tych środowiskach i chyba jedno, co trzeba robić, to chodzić twardo po ziemi. Nie bujać, nie mamić ludzi jakimiś tam obietnicami, które są nierealne, a po prostu, jak chodząc, coś boli, to o tym też trzeba mówić.
Chodząc twardo pod ziemi, czy państwo sprzyja samorządom, czy też nie? Panie Janie.
Tutaj mówiliśmy o historii samorządu, od początku zaczynaliśmy, mówiliśmy, że na początku to było tak prościej, inaczej, romantyczniej, wiedzieliśmy co. Tutaj sam pan redaktor wspomniał, co nie było zabronione, to było dozwolone. Dzisiaj właściwie, tak szczerze mówiąc, komplikuje się nam trochę to nasze życie. Przygotowanie budżetu to już jest cała procedura. A ja pamiętam, kiedy budżet składał się z trzech stron. Bardzo wiele uchwał...
Czyli wpływy, wydatki i do widzenia.
Tak, oczywiście, było proste. Dzisiaj bardzo wiele uchwał wraca, bo organ kontroli nadzoru gdzieś tam z powodu jakiegoś przecinka cofa, a więc to życie się komplikuje. No nie wiem, czy w tym przypadku to można powiedzieć, że to jest pomaganie, czy nie dla samorządów. Myślę, że przynajmniej medialnie, no to na pewno przedstawiciele władz mówią, że tak, no bo oczywiście samorząd jest wszystkim bliski. Ale w rzeczywistości troszeczkę mamy tych coraz to więcej tych kłopotów, komplikacji. No i czasami przychodzi pewne takie zniechęcenie, jak się narzuca pewne zadania, a nie daje się środków. Albo się rękami samorządu jakieś tam chce wypełniać obietnice wyborcze, które czasami były nietrafione.
Ja czasami odnoszę takie wrażenie, może złe, że państwo zleca samorządom zadania trudne po to, żeby w końcu wycofać się z finansowania i żeby samorządy, na przykład tak jak w edukacji, pozamykały szkoły. Te decyzje, na które kiedyś państwo nie chciało się zdobyć, zleca to samorządom, bo samorządy wiadomo powiedzą, brakuje kas, koniec, nie da się poprowadzić.
Któryś niedawno z twórców polskiej samorządności powiedział, że polski samorząd przegrał z rządem. I coś w tej prawdzie jest. Te ostatnie, obojętnie który rząd by nie był w minionym 25-leciu, to każdy próbował coś nam zrzucić i to skutecznie. Mimo, że mamy pewne instrumenty ustawowe, które...
Zrzucić zadanie, ale nie kasę.
Zrzucić zadanie, oczywiście
niedoszacowane, niedookreślone.
Przynajmniej na początku parę złotych, potem coraz mniej i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już o niezwykle trudnych sprawach, jakie na nas w międzyczasie spadały. Oświata to chyba był największy ciężar, który nas przygniótł. Pan minister, który się pomylił o 3 miliardy złotych, potem się do tego przyznał, nazywał nas przecież głupimi wójtami. Mamy to w głowie. Ekonomii nie da się oszukać. Większość z nas przeprowadziła reformę systemu oświaty bardzo bolesną. Wiele siwych włosów jest między innymi dlatego, ponieważ no przecież to była reforma, rewolucja w naszych środowiskach, dotykająca nas bezpośrednio, nasze rodziny, naszych najbliższych. Kolejne potężne zadanie, które nas rzucono, nieprzygotowane, nie do końca przemyślane, gospodarka odpadowa, prawda? Poradziliśmy sobie. Teraz przygotowuje nam rząd jeszcze kolejną pigułkę do zgryzienia, mianowicie kwestię melioracji. Nie będziemy tu teraz o tym mówić, ale bardzo protestujemy przeciwko takim zamierzeniom i nie sądzę, żeby nam się to przeciwstawianie udało. Mnóstwo szeregu różnych pomysłów, które szczególnie przed wyborami partie polityczne chcą skierować do wyborców, natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, albo nawet nie interesuje ich, jakie są związane z tym koszta, kto się tym zajmie, jakie będą konsekwencje społeczne, finansowe samorządów. My potrzebujemy, od wielu lat o tym mówimy, potrzebne są reformy w samorządzie terytorialnym, bo wciąż trzeba zmieniać, dopasowywać się do nowej sytuacji, ale polegające przede wszystkim na tym, ażebyśmy mieli większą sprawność, większą decyzyjność, większą skuteczność. A poza tym, żebyśmy mieli oparcie w finansach na coraz więcej zadań, a przede wszystkim na wyzwania, które idą jeszcze z pieniędzmi unijnymi, które w dużym...
No właśnie, za chwilę przejdziemy do tych pieniędzy unijnych.
Żeby po prostu mieć kasę na ich realizację, czyli stabilizację finansową.
Panie Andrzeju.
Ale ja mam wrażenie, że się wręcz powiem tak nieładnie, że rząd się nami po prostu wyręcza, bo robiąc tak dwutorowo, to z jednej strony... zadanie oświatowe, ale my nie mamy nic do powiedzenia. My mamy tylko dołożyć z własnej kasy, bo oni dobrze wiedzą, że ten wyliczarka tego algorytmu i tak nie pokryje tej kasy. Z drugiej strony unikanie tematów takich trudnych. Co by przeszkadzało, jakby na terenie gminy byłyby drogi gminne i krajowe, załóżmy. A zobaczcie, jaki problem jest decyzjonalny. No bo jak ja mam gro dróg powiatowych, to ja teraz muszę pięknie rozmawiać z Radą Powiatu, ze starostą, żeby on łaskawie 20% dał na inwestycje drogowe, gdzie zadanie jest jego, subwencja jest jego. Mało tego. Te pieniądze nas wszystkich się rozmywają. No bo wiadomo, że jak jest przy powiecie, to jest powiatowy zarząd dróg. Zaraz cały wianuszek
biurokracja,
tego,
biurokracja,
gdzie
biurokracja.
To w ogóle nie jest potrzebne, bo w tej chwili moim zdaniem to mógłby być inżynier od dróg w starostwie i rozpisać przetargi i koniec sprawy i po sprawie, a nie tworzyć następne firmy tak, jak to było kiedyś.
Panie Józefie.
Pytanie, czy administracja rządowa sprzyja? Na pewno przedmówcy mieli rację i w większości przypadków, jeżeli nie radzi sobie z jakimś konkretnym problemem, wówczas stara się to przesunąć, tak jak kolega powiedział, wyręczając. Ale Procesy, które zachodzą na wsi, samoistnie powodują też trudną sytuację. Proszę zbadać.
No tak, spada liczba ludzi.
O, demografia. Jeżeli w mojej gminie w dobrych czasach rodziło się około 200 dzieciaków, a dzisiaj się rodzi 50 i miałem 9 szkół, ja goniłem 9, teraz mamy 2 i nadal mi brakuje, bo
brakuje
my dostajemy...
Nie szkół, tylko dzieci.
Tak, ale brakuje pieniędzy. Dokładamy dużo, dużo pieniędzy, ale to wynika i po pierwsze ze sprzyjania rządu dla nauczycieli, bo tak jak ostatnio właśnie przed wyborami ZNP i potężna kadra, musimy im tam pomóc, bo to jest piękny elektorat, a z drugiej strony to jest ta demografia, mniej urodzeń i naszą w budżecie.
Mniej uczniów, a więcej szkoły kosztują?
Tak, my dostajemy subwencję na dziecko, a utrzymujemy nauczycieli. A płace wydajemy na ilość nauczycieli. Zmniejsza się ilość dzieci, ale nauczycieli nam nie ubywa.
Budynek też się nie
zmniejsza. I nożyce się rozjeżdżają, budynki i tak dalej. Drugą pozycją, która w astronomicznym tempie rośnie, to jest opieka społeczna. Miałem 1-2 w domu starców, gdzie gmina utrzymuje, a teraz około 10. I co miesiąc 2,5 tysiąca. To są rzeczy, które samoistnie...
Do jednego?
Utrzymanie jednej osoby w domu starców miesięcznie to jest 2,5 tysiąca złotych.
To jeszcze i tak tanie.
Ty mówisz, to jest takie minimum.
No ale minimum
przecież
powiedzmy.
Ja pamiętam budżet...
Ale ja mówię o ilości.
Słuchaj, 10 lat temu budżet w GOPS-ie w Bargowie Kościelnym...
Czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Tak, 350 tysięcy coś tam z groszami. A wiecie ile w tym roku mam? 3,5 miliona.
To jest na pomoc.
Tym dysponuje GOPS. To są wszystko. To są świadczenia rodzinne.
Zadania stają się ze zleconych na własne.
Przede wszystkim świadczenia rodzinne, które nam urosły niesamowicie.
A co to znaczy świadczenia rodzinne?
Między innymi to, co kolega powiedział, między innymi jest ten pułap dochodu, resztę co nie spełnia. W rolnictwie, słuchajcie, jak pułap jest tam 540 na osobę, no to wiadomo, że w rodzinach tego to nie spełniają, czyli świadczymy wszystko. Dożywianie 100%, wyprawki szkolne, wszystko. Ja mówię cyframi. 10 lat temu było niecałe 400 tysięcy.
Czyli dziesięciokrotnie wzrosły te wydatki.
A teraz mam 3,5 miliona.
O opiece społecznej, powiedzmy ten algorytm zatrudnienia ludzi. No my mamy świadomość, że byłoby to w stanie można ogarnąć jednym kierownikiem, dwoma pracownikami, a niestety musimy mieć 3. No bo ustawa jest taka i nikt tego nie słucha.
Asystenci, czy jak tam się to nazywa?
Asystenci rodzinni to swoją drogą.
Nowe zadania, nowe pomysły.
Zaraz to nowe pomysły.
Wy zrealizujcie tam na dole.
Proszę bardzo, panie Czesław.
Akurat kolega o ten temat poruszył. Chodzi o to, że przykładowo może być tam mniej pracowników, ale pierwsza lepsza kontrola od razu jest ukaz, tyle i tyle wójt ma zatrudnić w ciągu takiego i takiego okresu. Ja trochę to też powiem o tej może samorządności, bo ja sobie wyobrażałem samorządność, to można się rządzić we własnej gminie. My jako może jedna z nielicznych gmin w województwie podlaskim swego czasu żeśmy realizowali takie zadanie związane z wywozem odpadów, a więc po miejscowościach żeśmy mieli rozstawione kontenery, swoje wysypisko, ciągnik, przyczepkę tam z Narodowego Funduszu w ramach konkursu, żeśmy dostali środki finansowe, to żeśmy to zrealizowali. Dużo nie kosztowało pracownicy w ramach prac interwencyjnych lub tam robót publicznych. Te zadania realizowali, na gminie było czysto, gmina nic. Ale to było bardzo źle. I tak jedna kontrola, druga kontrola i za każdym razem dlatego wójta grozili. No jak to wójt nie ściąga do budżetu gminy swoich dochodów? No ja się uparłem, przepraszam tak za słowo, jak Ruski na komunę i powiedziałem, dopóki będę tutaj wójtem, to na razie od mieszkańców nie będzie. No ale w końcu tę ustawę wzięli, zmienili, no i musieliśmy opodatkować mieszkańców i w tej chwili...
A pan nie chciał tego opodatkować?
Absolutnie. Ja tyle lat wywoziłem, czysto było, był porządek i mieszkańcy...
Mieszkańcy nie płacili za to.
Nie było to naprawdę wielkim obciążeniem dla budżetu gminy Wąsosz, ale niestety nie podobało się tym, bo gmina traci dochody, więc ty dostajesz tutaj do swego budżetu za dużo subwencji.
Żeby już za bardzo nie zagłębiać, bo zaczniemy krokodyle łzy wylewać, to teraz pytanie związane troszeczkę z przyszłością. Dotyczące jest to pytanie funduszy unijnych. Mamy teraz ostatnią perspektywę finansową, w której zarezerwowano dla naszego kraju sporo pieniędzy. Pytanie do panów, czy będziecie próbowali porozumiewać się z drugimi gminami, gminami sąsiednimi, żeby załatwić pewne sprawy w całości. Żeby nie było tak, że droga się kończy wraz z granicą gminy, tylko żeby łączyła jedną miejscowość z drugą. Jak to będzie, panie Mirosławie?
Panie mówiąc o drogach, trzeba sobie jasno powiedzieć, że w środkach unijnych dla gmin wiejskich tych pieniędzy prawie nie ma.
No w prawie trochę jest.
W prawie trochę jest.
Ale to był jeden z przykładów,
ale to są niewielkie,
natomiast, biorąc jeszcze inne rzeczy.
Jeśli chodzi o drogi, no to tu jest świetny program tak zwanych schetynówek, czyli Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych i cały czas postulujemy, ażeby te pieniądze jeszcze rozmnożyć, bo potrzeby, jeśli chodzi o drogi lokalne, są na wsi ogromne, ogromne. Postulujemy tu do naszego samorządu wojewódzkiego utworzenie kolejnego specjalnego funduszu, mianowicie skierowanego na drogi rolnicze. To jest też problem rosnący wraz z umaszynowieniem gospodarstw rolnych.
No natomiast... Tak, wielu mieszkańcom miast się wydaje, po co na pole budować drogę utwardzoną, na przykład asfaltową, tak jak to widziałem w Danii, w Belgii czy w innych krajach, bo przecież ten ciągnik nie potrzebuje czegoś takiego. No to ja sobie wtedy myślę, chyba nie jechałeś traktorem po wyboistej drodze, bo wtedy byś zobaczył, jak cię ręce bolą.
Tak, ale dzisiaj chcę zauważyć, że już jeżdżą nie ciągniki 3 tony, tylko 30-40 ton ładunek. I jak można na drodze? One się wywracają. To jest zupełnie inny świat, inna epoka.
Inna bajka. Poza tym my jesteśmy też dobrym przykładem jako województwo współpracy z innymi jednostkami. To nie jest dla nas nowo, ażeby współpracować, budować drogę, wodociąg, kanalizację z inną gminą. Drogę z powiatem. Ostatnio rozmawiałem z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich, na przykład na Opolszczyźnie, starosta, dla niego to jest nowum, że on prosi o partycypację gminy. Świadczy to o takim wyobcowaniu tamtejszych samorządów. My wręcz chcemy, żeby te drogi powiatowe wspólnie realizować, ponieważ wiemy, że sam powiat tego nie zrobi, a jest to, mimo iż zadanie powiatowe, leży to na terenie naszej gminy i często jest drogą ważniejszą. Jest potrzebna dla nas wszystkich.
Nie będziemy robić drogi o niskiej randze, jeżeli nie zrobimy wcześniej wojewódzkie, nie dołożymy i do powiatowej.
Jest to kwestia Jest to kwestia zdrowego rozsądku, który, myślę, pokazujemy wciąż w swojej pracy. I wiele jeszcze różnych przykładów o tym świadczy.
Proszę bardzo.
Jest brak środków. Jeżeli budżet gminy wynosi 10 milionów złotych, a na rozwój zostaje 1 milion złotych, to niewiele można nawalczyć tym 1 milionem złotych. Także jest problem wkładu własnego przy środkach unijnych. Potrzeby są ogromne i to we wszystkich dziedzinach. Chcemy w najbliższych latach dokończyć kanalizację gminy. Tak jak u kolegów, są ogromne potrzeby w zakresie dróg. Należałoby przebudować stacje uzdatniania wody. Potrzeby są w oświacie, w kulturze. Oczekiwania społeczne są przeogromne. Natomiast mając 1 milion złotych, no niewiele można za to zrobić. Mało tego, są ogromne kłopoty z samym dostępem do środków unijnych. Na dzień dzisiejszy nie mamy jasności co do rozdziału tychże środków. Także tutaj największym problemem jest wkład własny.
Kwestia dochodów gminy. Tak. Jak je powiększyć, żeby były pieniądze na sfinansowanie inwestycji?
Ale w gminie rolniczej nie bardzo da się powiększyć te dochody własne.
Panie redaktorze, ja w okresie ponad 20 lat nie przypominam sobie żadnego spotkania wiejskiego, posiedzenia komisji, sesji Rady Gminy Wąsa, żeby temat budowy lub modernizacji dróg nie był poruszany. A więc jest to temat najbardziej istotny. No może w naszym powiecie grajewskim jeszcze to zostało w miarę tak przyzwoicie unormowane, bo zadania na drogach powiatowych realizowane jest w tych gminach, gdzie jest partycypacja minimum 50%, to tamte zadanie jest realizowane i ja uważam, że jest dobre, bo ta droga przebiega przez moją miejscowość, przez moją gminę, w związku z tym również dokładam i to w całej rozciągłości akceptuję. No. Dobrze, że te środki są w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych, trochę tam w tej chwili 50%. No szkoda, jeszcze raz powiem, szkoda, że tych środków jest tak bardzo mało w prowie. A więc chyba wina tych, którzy decydowali, gdzie te środki mają być przeznaczone.
Ale jest też taka niekonsekwencja w postępowaniu, bo puszcza się ustawę o odpadach, no nie? Ja to nazywam dla mieszkańców podatek, no bo to jest forma podatku, bo czy on wytwarza tyle, czy tyle to płaci, to wiecie, jakby nie mówić, to jest to forma podatku. Czyli zobowiązania rosną i teraz tak, jakim cudem te samochody, które są też kilkunastotonowe, mają dojechać do każdego gospodarstwa? Dosłownie przy zabudowie, jak w mojej gminie, w Borgowie Kościelnym, gdzie często drogi te dojazdowe bezpośrednio do gospodarstwa mają kilometr, 1,5 kilometra. To wszystko...
Bo jest zabudowa kolonijna.
Zabudowa kolonijna. Żyją właściwie z produkcji, na terenie mojej gminy, żyją z produkcji mleka.
chwała im za to.
No ale ciężarówka się po mleko przyjeżdżająca też wielkim pojazdem jest.
Ciężarówka, cysterna po mleko jest coraz większa, no bo wiadomo, że 20, bardziej ekonomicznie jest, jak przyjeżdża wielkogabarytowa cysterna. Znowu do tego rolnika na te podwórko musi dojechać. Po co na wsi drogi budować, żeby prosperowała wieś? A są to często już małe firmy, no bo gospodarstwo, które wytwarza setki tysięcy litrów mleka rocznie, to jest już małym przedsiębiorstwem, gdzie dowożą mu
jeszcze chcemy, żeby prowadziła
olbrzymią cysterną mleko,
wyroby.
Potem pasze tak samo dużym samochodem tirowskim pasze. Sam rolnik dysponuje też sprzętem dużym i co? Nie zapewnimy mu drogi dojazdu? To kto będzie pracował na ten produkt PKB? No wreszcie doceniono też i w naszym województwie, że jednak rolnictwo też wytwarza.
Czyli w panów opinii odnoszę takie wrażenie, że znacznie więcej tych pieniędzy powinno być na tę infrastrukturę rolniczą, żeby wesprzeć jednak najprężniej funkcjonujący dział gospodarki województwa podlaskiego. Myślę o rolnictwie.
Rozwój obszarów wiejskich musi być wsparty pieniędzmi. W przeciwnym wypadku to i miastom będzie się żyło gorzej. To nie może być tak, że gros środków kierowane jest do dużych miast, w ogóle do miast, a
no,
tereny wiejskie są zapomniane.
Ale coraz więcej ludzi w miastach żyje, a nie na wsi.
Tendencja troszeczkę teraz zaczyna być w przeciwną stronę.
Bo przecież buduje się bardzo dużo.
Na terenach wiejskich ludzie się osiedlają i na terenie wiejskim mieszkają, pracują w mieście, gdzie dochody są dla miasta, a koszt utrzymania jego bytowania tam ponosi gmina. Ja jeszcze chciałem na chwilę wrócić do tematu wcześniejszego, o którym mówiliśmy, że z góry narzuca się nam struktura zatrudnienia w naszych urzędach, tak jak tu była mowa o opiece społecznej. Po co? Dać gminie zadanie, żądać realizacji i temat się kończy. Dać możliwość właśnie samorządnego decydowania, zrealizowania tego tematu. Po co to określać, że na każde 2000 mieszkańców musi być zatrudniony konkretny pracownik socjalny? To nie jest tak, bo jest teren, w którym ten pracownik da radę obsłużyć 3000, a jest taki teren, że może 300. Z góry, jeżeli się decyduje o takich tematach, to coraz mniej tej samorządności będzie.
Czyli podpisuje się pan pod hasłem z góry gorzej widać.
Zdecydowanie gorzej.
Nie, no, znaczy większy to
zależy jaki filtr założony. Jako samorządowcy nie prześpimy tego czasu. Spróbujemy pozyskać co się da, chociażby na te odnawialne źródła energii, które jest dużo środków przewidzianych, ale też innej infrastruktury.
No ale też tam jest powiedziane, że jak pan zbuduje solar, to nie może pan podłączyć tego solara do kaloryfera.
Tak.
Bo i może tylko wodę podgrzewać.
Tak
no,
jest. No i tutaj też
do kąpieli.
Myślę, że w tych naszych działaniach na najbliższą perspektywę to będziemy próbowali kontynuować to, co było dobre. W ramach stowarzyszeń gmin dało się zrealizować sporo przedsięwzięć i one były 5, 8 czy 15 nawet podmiotów. Realizowało jedno zadanie, każdy u siebie oczywiście, ale jako jeden projekt, który dało się pozyskać środki nie z Białegostoku, tak mówiąc kolokwialnie, ale z Warszawy, a więc to już niejako odblokowaliśmy
wspólne
środki
projekty.
Tu, wspólne projekty. No i myślę, że zbyt dużo sztucznej biurokracji jest, bo jeżeli mamy robić programy gospodarki niskoemisyjne, no chyba każda gmina wie, co potrzebuje, natomiast proforma. Programy rozwoju regionalnego, czy też gmin. Kolejny dokument, który owszem, musi być, bo musi być, ale on kosztuje. Ale kolejny pułkownik, który nam się narzuca z góry, chcesz, nie chcesz, jak nie masz...
Ktoś zarobił, panie
Mikołaj. To w momencie aplikowania na ocenie formalnej zostanie projekt odrzucony, bo nie spełniasz.
Wydawało mi się, że to takie ułatwienie dla wójtów, którzy będą startowali w kolejnych wyborach. Mają program, muszą go zrobić, nie?
Ale ja myślę, że nie patrzmy tak już ciemno. Były się wybory, jest nowy prezydent elekt. Bo powiedzmy szczerze, nikt nam nie przyjdzie na dole naszych problemów rozwiązywać. My musimy sami się z tym zmierzyć. Ja uważam, że w przeszłości troszeczkę zrobiono kilka błędów, jak porównujemy do Zachodu. Na przykład sprawa była prywatyzacji telekomunikacji. W Niemczech czy w innych to lokalne sieci przekazano samorządom i one dopuściły po 10-20 różnych operatorów i z tego mają profity, zyski. U nas sprzedano całą telekomunikację innemu monopoliście. No my te rzeczy musimy naprawić. To się skończyły bajki i oddawanie dla jakichś tam różnych wielkich koncernów pieniędzy, bo każdy liczy i
Jest w tym nadzieja, bo my, jak to tutaj słyszymy, nie stanowimy sami.
Wiatraków, solarów, fotowoltaiki i całej reszty.
Ta perspektywa jeszcze będziemy mieli środki, ale trzeba myśleć, że w następnej już. My musimy tam więcej łożyć na Unię.
W następnej perspektywie nie będzie.
No, ale już skończą się środki i musimy żyć w tych konkretnie warunkach. Także to niestety nas zmusza do bardziej wytężonego myślenia i działania. I współpracy z wieloma podmiotami.
Nie przystoi się w ogóle oglądać na to, że ktoś coś tam dla nas pomoże, bo ja obserwuję, teraz tak trochę ironicznie powiem, no bo rządy cały czas nam pomagają, jakie one by nie były. A to podatek od psów nam wytknięto, a to zrobili samo opodatkowanie, musieliśmy sobie, koledzy, drogi poprzekształcać, bo liczono nam w hektarach do podatku. Teraz nam liczą sieci wodociągowe, kanalizacyjne jako do majątku. Słuchajcie, no cały czas nam rząd pomaga.
To był przekąs, bardzo wyraźny i słyszalny. No a świadomość cywilizacyjna na wsi rośnie. Mieszkańcy oczekują, że będą żyli w coraz lepszych warunkach. Domy, w których żyją rolnicy, gospodarze, w ciągu tych 25 lat zmieniły się w sposób radykalny i wielu mieszkańców miast, gdyby odwiedziło gospodarzy, byliby zdziwieni, jak są domy powyposażane. W związku z tym potrzeba i kanalizacji, i dobrej wody, i całej reszty. I ta dobra woda jest także niezbędna, żeby móc hodować krowy czy inne zwierzęta gospodarskie, bo to wszystko później w badaniach kontrolnych mleka wychodzi, jaką wodę piły krówki. Próbowaliśmy podsumować 25 lat funkcjonowania samorządów w województwie podlaskim i w całej Polsce. Temat do dyskutowania jeszcze przez wiele, wiele lat ze względu na to, że życie się zmienia, potrzeby się zmieniają i trzeba to wszystko dostosować. Najważniejszym problemem są dochody gminy, tak żeby się udało sfinansować wszystko to, czego oczekują od wójtów, burmistrzów i prezydentów mieszkańcy. A z tym bywa bardzo, bardzo różnie, jak słyszeliśmy. Dzisiaj już kończymy. Dziękuję panom za przybycie. W naszym studiu byli Andrzej Kwieciński, wójt gminy Bargów Kościelny, Witold Łapiński z Poświętnego, Jan Joka z Jaświł, Józef Zajkowski z Soku, Mikołaj Pawilcz z Narewki, Mirosław Lech z Korycina, Czesław Ołdakowski z Wąsosza i Zenon Białobrzyski ze Zbójnej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję jeszcze raz, dziękuję Państwu, czyli naszym słuchaczom za uwagę.
Następne 25, może doczekamy.
Jeszcze?
Jak nie my, to nasze dzieci.
Tak? Jeszcze? Macie
no
taki plan?
No całkiem.
Dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia. Lech Pilarski.